Księga Sędziów opowiada dzieje ludu izraelskiego po wkroczeniu do ziemi Kanaanu. Poznaliśmy już poprzednio opowieść pierwszego rozdziału tej barwnej, starotestamentowej księgi. W początkowych wierszach rozdziału drugiego czytamy: Anioł Pana stąpił z Gilgal do Bokim i rzekł: Wywiodłem was z Egiptu i zaprowadziłem was do ziemi, którą poprzysiągłem dać waszym przodkom. Powiedziałem: Nie złamię przymierza mego z wami na wieki. Jednakże wy nie wchodźcie w przymierze z mieszkańcami tej ziemi, lecz rozwalcie ich ołtarze. Wyście zaś nie usłuchali mego głosu. Dlaczego to uczyniliście? Powiedziałem także: Nie wypędzę ich sprzed was, aby byli dla was przeszkodą i aby bogowie ich byli dla was sidłem. Kiedy anioł Pana wyrzekł te słowa do wszystkich Izraelitów, lud podniósł lament i zaniósł się płaczem. Kim jest anioł Pana? Niektórzy bibliści nazywają go widzialnym sobowtórem Boga i podkreślają, że gdy on przemawiał, objawiał się sam Pan. Anioł Pana, jak wierzy wielu chrześcijan, to Chrystus w postaci przedwcielonej, w postaci możliwej do uchwycenia ludzkimi zmysłami. Izraelici widzieli i słyszeli anioła Pana, słyszeli jego słowa, ale nie usłuchali go. Jak wielu z nas słucha dzisiaj głosu Chrystusa? Izraelici oddalili się od żywego Boga. Wobec tego zsyła on na nich wrogów jako karę. Dotknięci nieszczęściem odwracają się od bałwochwalstwa i czynią pokutę. Wówczas Bóg zsyła im Wybawiciela, który wyzwala ich z jarzma niewoli. I tak toczy się koło historii, o którym mówiliśmy na wstępie. Cykl odstępstwa ludu i miłosierdzia Boga. Od 16 wiersza 2 rozdziału czytamy dalej. Wówczas Pan wzbudził sędziów, by wybawili ich z ręki tych, którzy ich uciskali, ale i sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z innymi bogami, oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań Pana. Kiedy zaś Pan wzbudzał sędziów dla nich, Pan był sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Pan bowiem litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemiańców i prześladowców. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. Szli za cudzymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali. Nie wyrzekali się swych czynów ani drogi zatwardziałości. Zapłonął więc gniew Pana przeciwko Izraelowi i rzekł: Ponieważ lud ten przekroczył przymierze, które zawarłem z ich przodkami, i ponieważ nie usłuchał głosu mego, także i ja nie wyrzucę spośród moich żadnego z narodów, które pozostawił Jozue, gdy umierał, żeby poddać Izraelitów próbie i zbadać, czy pójdą drogami Pana, po których kroczyli ich przodkowie. Za każdym razem, gdy naród izraelski znajdował się już na dnie, w stanie całkowitego upadku, Bóg litował się nad ludem i wyzwalał go z niewoli. Mimo to, po zakosztowaniu wolności, ludzie ci na powrót zapominali o Bogu i zaczynali postępować samowolnie. Czy w naszym życiu nie dzieje się podobnie? W następnym, 3 rozdziale Księgi Sędziów czytamy o działalności 3 kolejnych sędziów: Otniela, Ehuda i Szamgara. Otniel, który jak pamiętamy z poprzedniej audycji, był bratankiem Kaleba i jego zięciem, został sędzią, by wyrwać Izraelitów z niewoli Kananejczyków. Drugi sędzia, Ehud, miał za zadanie uwolnić Izraelitów od króla Moabu, Eglona. Trzeci z kolei sędzia, Szamgar, wsławił się tym, że pobił 600 Filistyńczyków ościeniem nawoły. Sędziowie ci nie byli ludźmi bez wad, ale Bóg uzdolnił ich do wypełnienia powierzonych im misji. Jest tu uwypuklona jedna z ważnych prawd, których uczy nas Księga Sędziów. Bóg może użyć w służbie dla siebie każdego, najbardziej przeciętnego człowieka, jeśli tylko jest to jego wolą, jeśli ten człowiek jest gotów postępować zgodnie z Bożymi poleceniami. Z początkowych wierszy 3 rozdziału Księgi Sędziów dowiadujemy się, że Izraelici żyli w ziemi kananejskiej wśród wielu ludów pogańskich. Wymienia je wiersz 5. Czytamy: Mieszkali więc Izraelici wśród Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzytów, Chiwitów i Jebusytów. A w wierszu 6 znajdujemy następną istotną informację. Żenili się z ich córkami i własne swoje córki dawali ich synom za żony, a także służyli ich bogom. Mimo że Bóg zabronił Izraelitom zawierać małżeństwa mieszane, brali sobie za żony kobiety pogańskie i wydawali swoje córki za mąż za pogan. To prowadziło w efekcie do bałwochwarstwa, bo zamiast pamiętać o jedynym żywym Bogu, Izraelici zaczęli oddawać cześć pogańskim bożkom. Zamiast wydalić ludy Kanaanu z ziemi obiecanej im przez Boga, Izraelici zaczęli łączyć się z poganami i przejmować ich obrzędy kultowe. Izraelici popełniali to, co złe w oczach Pana. Zapominali o Panu, Bogu swoim, a służyli Baalom i Aszerom. Czytamy w wierszu 7. Zamiast wzrastać w wierze i w posłuszeństwie względem Boga, Pana Izraela, cały naród upadał, oddając się pogańskim kultom, co prowadziło do duchowej degradacji i moralnego rozprzężenia. I znów zapłonął gniew Pana przeciw Izraelowi. Wydał więc ich w ręce Kuszan-Riszetajma, króla Aram-Naharaim. Przeto Izraelici służyli mu przez 8 lat. W rezultacie Izraelici znaleźli się w niewoli. Bóg wydał ich w ręce króla Edomu na okres 8 lat. Załamani, upokorzeni, przypomnieli sobie o Bogu i zaczęli do Niego wołać. Jak trwoga, to do Boga. To przysłowie niestety nie jest nam całkiem obce. Jeśli przypomnimy sobie różne wydarzenia z naszego życia, to po przemyśleniu trudnych sytuacji, chwil kryzysu, niepewności, lęku, stwierdzimy, że właśnie wtedy najczęściej i najbardziej gorliwie wołamy do Boga i szukamy Jego pomocy. Może też tutaj leży przyczyna, dla której różne doświadczenia, problemy i trudności mają w ogóle miejsce w naszym życiu. Tak było w przypadku Izraelitów. Bóg oddał ich w niewolę. Bóg uczynił to, żeby pobudzić ich do upamiętania się i do odwrócenia się od zła. W 9 wierszu 3 rozdziału Księgi Sędziów czytamy: Wołali więc Izraelici do Pana i Pan sprawił, że powstał wśród Izraelitów Wybawiciel, który ich wyswobodził, Otniel, syn Kenaza, młodszego brata Kaleba. Widzimy, jak miłosierny i łaskawy jest Bóg. Gdy tylko dzieci Izraela upamiętały się, gdy tylko lud zwrócił się do Pana z prośbą o pomoc, Bóg powołał Otniela na sędziego i uzdolnił go, by stał się wyzwolicielem Izraelitów. Czytamy w dalszych wierszach 10 i 11. Był nad nim duch Pana i on sprawował sądy nad Izraelem. Gdy zaś wdał się w bitwę, Pan wydał w jego ręce Kuszan-Riszetajma, króla Aramu, tak iż jego ręka nad nim zaciążyła. Kraj doznawał pokoju przez lat 40, aż do śmierci Otniela, syna Kenaza. Otniel był pierwszym i jednym z lepszych sędziów Izraela. Zapewnił ludowi pokój na okres 40 lat. Pamiętamy, że został sędzią dzięki powiązaniom rodzinnym z Kalebem, ale Bóg użył go w służbie dla siebie i dla narodu. Czasem możemy być zdumieni, jakich ludzi Bóg używa dla realizacji swoich celów. Otniel był przeciętnym człowiekiem, ale gdy stąpił na niego duch Pana, był zdolny do wykonania wielkich czynów. Jest to niezwykle zachęcająca dla nas lekcja. Również i nas, zwykłych, przeciętnych ludzi, może dotknąć i przemienić duch Pana. Również i nasze, niczym nie wyróżniające się życie, może nabrać nowego znaczenia, nowego wymiaru i sensu, nadanego mu przez Boga. Otniel pokonał króla Aramu i doprowadził do uwolnienia Izraelitów spod jego władzy. Zapewniło to im pokój na okres 40 lat. W 12 wierszu 3 rozdziału czytamy: A Izraelici znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana, a Pan wzmocnił przeciw Izraelowi Eglona, króla Moabu, ponieważ czynili to, co złe w oczach Pana. Widzimy, że historyczna prawidłowość, iż Izrael, zaznając pokoju, zapominał o Bogu, wypełnia się tutaj w sposób oczywisty. Izraelici zapominają o Bogu i Jego poleceniach, czynią to, co złe w oczach Pana, więc On wzmacnia przeciwko nim króla Moabu, Eglona. Eglon połączył się z Amonitami i Amalekitami i podjął wyprawę, pobił Izraela i zdobył miasto Palm. Miasto Palm to inna nazwa Jerycha. Moabici zdobyli więc Jerycho, to miasto, które jako pierwsze zostało zdobyte przez Izraelitów po ich wkroczeniu do Kanaanu. Izraelici służyli Eglonowi, królowi Moabu, przez lat 18, czytamy dalej. Wtedy Izraelici wołali do Pana i Pan wzbudził im wybawiciela, Ehuda, syna Gery, Beniaminity, który władał lewą ręką. Ehud był drugim po Otnielu sędzią, którego Bóg wzbudził, żeby ratować swój lud. Nie dowiadujemy się o nim zbyt wiele. Właściwie jedynym czynem, którym wsławił się Ehud, było zabicie króla Moabu, Eglona. Ehud był leworęczny, co ułatwiło mu oszukanie straży i zamordowanie króla Moabu. Dzięki czynowi Ehuda unicestwiony został człowiek, który wyrządził Izraelitom wiele zła i był sprawcą wielu tragedii. Śmierć króla Eglona, jak się wkrótce przekonamy, była dość makabryczna. Ale Bóg czasem w radykalny sposób usuwa zło, tak jak odcina się nowotwór od zdrowego ciała. Ehud był jak narzędzie chirurgiczne w ręku Boga. Tysiące ludzi ocaliło swoje życie dzięki temu, że zginął przywódca Moabitów, zażartych wrogów ludu Bożego. Wielu współczesnych przedstawicieli nauki czy kultury stwierdziłoby zapewne, że nasza cywilizacja nie wytworzyłaby podobnych sytuacji jak ta opisana w trzecim rozdziale Księgi Sędziów, gdzie widzimy Ehuda mordującego z zimną krwią króla Eglona. Ale przecież nasza cywilizacja jest odpowiedzialna za wytworzenie bomby atomowej, broni jądrowej, chemicznej i biologicznej, zdolnej do unicestwienia nie tylko jednego człowieka, ale całej ludzkości. Nikt nie może zaprzeczyć, że nasza cywilizacja wytworzyła najwięcej narzędzi i metod zniszczenia, że jest dzisiaj więcej niż kiedykolwiek w historii przemocy, gwałtu, wojen, okrucieństwa. Jest to jeden ze znaków zbliżania się dnia powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Zauważmy, powracając do postaci Ehuda, że wyróżniającą go cechą było to, że był leworęczny. Poza tym nie czytamy o jakichkolwiek szczególnych zdolnościach czy umiejętnościach Ehuda. Ale Bóg właśnie tę jedną, niezbyt skomplikowaną umiejętność posługiwania się bronią lewą ręką użył dla przeprowadzenia swego dzieła. Pomyślmy, jak zachęcający jest dla nas przykład Ehuda. Nie musimy wyróżniać się jakimiś szczególnymi zdolnościami czy umiejętnościami. Bóg może użyć każdego z nas, zwykłych ludzi, gdy tylko będziemy gotowi oddać Mu służbę te, być może, skromne zdolności i umiejętności, które posiadamy. Gdy studiowaliśmy Pięcioksiąg Mojżeszowy, śledziliśmy losy Mojżesza, wielkiego męża Bożego. Na czym polegała wielkość Mojżesza? Nie był on przecież człowiekiem o jakichś nadzwyczajnych zdolnościach. Nie był człowiekiem elokwentnym. Pamiętamy, że obawiał się pójść do Faraona, bo jak sam stwierdził, był człowiekiem złej wymowy. Mówił o tym, że ma twardy język, nie umiał przemawiać, nie miał jakichś szczególnych charyzmatów. Był jednak człowiekiem wielkiej pokory. Biblia mówi o nim, że był najskromniejszym człowiekiem na świecie. Był posłuszny Bogu, znał wielkość Boga i swoją znikomość. Dlatego był tak niezwykłym narzędziem w ręku Boga. Przypomina mi się opowieść pewnego misjonarza. Poznał on człowieka, który bardzo pragnął zostać nauczycielem i ewangelistą wśród dzieci. Człowiek ten nie miał żadnego przygotowania pedagogicznego, ani żadnych doświadczeń w pracy z dziećmi. Poza tym miał wadę wymowy. Przyjaciele i przełożeni radzili mu więc, żeby zmienił swoje plany. On jednak bardzo kochał dzieci. Z wielką wytrwałością i ogromnym poświęceniem przygotowywał się do każdego spotkania z najmniejszą nawet grupką dzieci. Ciągle pracował nad dykcją, przygotowywał wiele ciekawych materiałów, dokształcał się, a przede wszystkim okazywał dzieciom serce i został wielkim nauczycielem i misjonarzem wśród dzieci. Tak jak w Izraelu, w czasach sędziów, Bóg i dzisiaj używa w służbie dla siebie najzwyklejszych, ale pokornych i gotowych do poświęceń ludzi, by osiągać zamierzone przez siebie cele. Każdy z nas może mieć udział w wielkich Bożych dziełach, jeśli tylko będziemy gotowi słuchać głosu Boga i pełnić Jego wolę. Widzimy, jak rozpoczyna się kolejny cykl historii: odstępstwo od Boga, czynienie zła, upadek, niewola. Gdy lud izraelski znajduje się na dnie, zwraca się na powrót ku Bogu. Woła o pomoc, pokutuje. Bóg wzbudza wybawiciela. Kim on jest? To Ehud. Jego imię znaczy rudowłosy. Ten rudowłosy, leworęczny Beniaminita zostaje wysłany z daniną do Eglona, króla Moabu. Od 16 wiersza 3 rozdziału czytamy: Ehud przygotował sobie sztylet o 2 ostrzach, długi na 1 łokieć, i schował go pod swoimi szatami na prawym biodrze. Złożył więc daninę Eglonowi, królowi Moabu, a Eglon był bardzo otyły. Oddawszy daninę, Ehud odesłał ludzi, którzy ją przynieśli, a sam zawrócił od bożków, które były ustawione koło Gilgal, i rzekł: Królu, mam ci coś do powiedzenia w tajemnicy. Król powiedział: Sza, na co wszyscy otaczający go wyszli. Ehud podszedł do niego. Król przebywał w letniej górnej komnacie, której używał dla siebie. Mam dla ciebie, królu, słowo od Boga, rzekł do niego Ehud. Na co ten podniósł się ze swego tronu. W ten czas Ehud sięgnął lewą ręką po sztylet, który schował na prawym biodrze, i utopił go w jego brzuchu. Rękojeść wraz z ostrzem weszła do wnętrzności i utkwiła w tłuszczu, gdyż Ehud nie wydobył sztyletu z brzucha i wyszedł. Następnie Ehud wyszedł przez ganek, zamknął za sobą drzwi komnaty i zasunął rygle. Niewątpliwie był to brutalny mord. Eglon był otyłym, wielkim mężczyzną. Ehud wbił sztylet w jego brzuch tak głęboko, że nie tylko ostrze, ale i rękojeść weszła do wnętrzności i utkwiła w tłuszczu. Jak to się stało, że Ehud przedostał się aż do komnaty króla, mając u boku sztylet? W tamtych czasach, podobnie jak dzisiaj, ogromna większość ludzi to ludzie praworęczni. Gdy ktoś posługuje się lewą ręką sprawniej niż prawą, jest to zaskakujące. Ehud ukrył sztylet na prawym boku i w decydującej chwili sięgnął po broń lewą ręką i sprawnym ruchem zadał śmiertelny cios. Eglon musiał być zupełnie zaskoczony. Nie czytamy o jakiejkolwiek próbie obrony. Jest bardzo prawdopodobne, że Ehud był kontrolowany przez Straż Królewską, gdy wchodził na zamek Eglona. Sprawdzono jednak z pewnością jedynie jego lewy bok, bo tam spodziewano się ewentualnie ukrytej broni. Wszyscy praworęczni wojownicy nosili broń umocowaną u lewego boku. Bardzo niewygodnie i trudno byłoby komuś, kto włada prawą ręką, wyciągać broń umocowaną po prawej stronie. Taki człowiek nie mógłby liczyć na element zaskoczenia, bo wydobyłby z pewnością broń w sposób sygnalizowany i niezgrabny. Ehud zrobił to błyskawicznie. Udał, że ma królowi do przekazania ważną tajemnicę. Przedtem złożył Eglonowi daninę w imieniu ludu izraelskiego, co jeszcze bardziej uśpiło czujność króla. Gdy usłyszał on o tajemnicy, którą chce mu powierzyć przedstawiciel narodu, który udało mu się ujarzmić, opanowało go poczucie dumy i satysfakcji. Spodziewał się, że usłyszy coś szczególnie miłego i pochlebnego. Polecił wszystkim opuścić komnatę, w której zwykł był wypoczywać, i został sam na sam z Ehudem. Zamiast miłej, łechczącej dumę wiadomości, król Eglon otrzymał cios, który okazał się śmiertelny. Ehud błyskawicznym ruchem wyjął lewą ręką sztylet ukryty na prawym boku i utopił go w brzuchu Eglona. Potem szybko wyszedł przez ganek, zamknął za sobą drzwi komnaty i zasunął rygle. Po jego odejściu nadeszli słudzy, czytamy dalej, i spostrzegli, że drzwi letniej komnaty są zaryglowane. Mówili więc do siebie: z pewnością chce okryć sobie nogi w letniej komnacie. Czekali długo, aż zaczęli się niepokoić, dlaczego nie otwiera drzwi letniej komnaty. Wreszcie, wziąwszy klucz, otworzyli, a oto pan ich leżał martwy na ziemi. Słudzy króla Eglona czekali na zewnątrz drzwi. Sądzili, że król zaryglował je dlatego, że chce załatwić potrzeby fizjologiczne. Nie chcieli mu przeszkadzać. Ale gdy trwało to już zbyt długo, zaniepokoili się i weszli do środka. Znaleźli króla już martwego. Gdy oni czekali, Ehud uciekł, przeszedł koło bożków i bezpiecznie wrócił do Haseira. Wróciwszy, zatrąbił wróg na górze Efraima. Izraelici zeszli z góry, a on na ich czele. Pójdźcie za mną, rzekł do nich, bowiem Pan wydał waszych wrogów, Moabitów, w wasze ręce. Poszli za nim, odcięli Moabitom bród na Jordanie i nie pozwalali nikomu przejść. W tym czasie pobili około 10 000 Moabitów, wszystkich co silniejszych i waleczniejszych, tak że nikt nie uszedł. Ehud stanął na czele Izraelitów. Moabici byli zdezorientowani. Ich król został w niezwykłych okolicznościach zamordowany. Człowiek, który dokonał w tak tajemniczy sposób zabójstwa, nagle pojawił się na wzgórzu i zgromadził całe zastępy Izraelitów. Pobili oni 10 000 najsilniejszych i najbardziej walecznych wojowników Moabu. Było to wielkie zwycięstwo. W tym dniu, czytamy w Biblii, Moab został poniżony pod ręką Izraela i odtąd cały kraj żył w spokoju przez 80 lat. Jak to się stało? Klucz do całej tej sytuacji znajdujemy w słowach Ehuda: pójdźcie za mną, Pan wydał waszych wrogów, Moabitów, w wasze ręce. Tak, Pan wydał Moabitów w ręce Izraela. Ehud uwierzył w to, co Bóg obiecał Izraelowi. Uwierzył w możliwość zwycięstwa nad każdym wrogiem, który uniemożliwiał Izraelitom wejście w posiadanie ziemi obiecanej. Ehud uwierzył w Bożą obietnicę i zgodnie z tą wiarą postępował, działał. Ważne jest to, że pociągnął za sobą innych, tak, że jak czytaliśmy, wszyscy poszli za nim. Tu musimy zadać sobie pytanie, jak my odnosimy się do Bożych obietnic? Czy wierzymy w nie? Czy ufamy Bogu?